Siostry i bracia, na początek mam dobrą wiadomość. Chcę krótką prawdę biblijną podkreślić w bardzo długim kazaniu. Sięgnijmy do listu apostoła Pawła do Kolosan, 3 rozdział, werset 16. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich psalmami, hymnami i pieśniami natchnionymi, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Bogu. To jest ta myśl, którą chcę podkreślić. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Jest zwiastowanie, które nigdy nie traci na swej atrakcyjności. Zwiastowanie o mocy Bożego Słowa. Żyjemy w czasach, czy w czasie, który moglibyśmy nazwać i nazywamy czasem informacji. Jesteśmy zalewani potokiem słów. Powietrze wypełnione jest dźwiękami. Każdego dnia miliony słów przepływa przez agencje informacyjne. Każdej godziny jesteśmy bombardowani słowami, których znaczna część jest tak naprawdę tylko takim bełkotem informacyjnym albo paplaniną. Apostoł Jakub powiada tak: niech wasze tak będzie tak, a wasze nie niech będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. I te słowa stawiają bardzo wysoko poprzeczkę ludziom wierzącym. Ale dziś, możemy powiedzieć, mamy do czynienia z upadkiem odpowiedzialności za słowo. Mam poważne obawy, że też w tak zwanym środowisku, w którym my się obracamy, również brakuje odpowiedzialności za słowa. No myślę, że tak z poletka kaznodziejskiego to można by powiedzieć, najlepiej jest być kaznodzieją wędrownym. Tu temacik, w tamtym zborze temacik, w jeszcze w innym zborze temacik. Wyjeżdżam, żadnej odpowiedzialności, swoje zrobiłem. Nazywam takich kaznodziei lucky loser. Wszędzie jest i nic dobrego z tego nie wynika. Zalew informacji. Ale każda z informacji, która dociera do nas, może być w różnoraki sposób wypróbowana. Może być ta informacja w różnoraki sposób przekazana. Poprawny lub zły. Dla dobra człowieka lub przeciwko. Można informacją manipulować. A więc mamy jakieś słowo i możemy nim odpowiednio manipulować. Jednych wynieść na piedestał, innych z niego strącić. To się ma tak jak z pewną wiadomością, którą dysponował Izrael. Ta sama wiadomość im w Egipcie dała wolność, a wojskom Faraona śmierć. Wyjdźcie. Jedni drudzy wyszli. Jedni wyszli do życia, drudzy wyszli, ale na zagładę, goniąc wychodzący Izrael. Możemy mieć informację o właściwościach prądu elektrycznego. I różnie można to zastosować. Można zastosować prąd elektryczny w krześle elektrycznym, ale można też do oświetlenia obiektu. Zawsze coś z tym można zrobić. Energia jądrowa, Hiroshima albo elektrownia jądrowa, która z pożytkiem będzie zasilać ogromne obszary. Jednym z najważniejszych źródeł informacji, którymi dysponujemy i które posiadamy, to nie są dzieła filozofów. To nie są powieści wspaniałych poetów, autorów, ale to jest Biblia. I ten werset zachęca nas, będę go powtarzał tak dosyć często. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Mamy być zaznajomieni z informacjami, jakie są w Bożym Słowie, z informacjami biblijnymi. Tę wiedzę szczególnie powinniśmy posiąść jako ludzie Jezusa Chrystusa. I chciałbym zwrócić uwagę na to, jak wykorzystujemy posiadane informacje. Jaki czynimy z informacji użytek? Wiemy, że Ewangelia jest dobrą nowiną. Może zostać użyta w sposób niewłaściwy i właściwy. Może dać nowe życie i wzrost, ale może też tą samą Ewangelią ktoś być tak dotknięty, że nie będzie umiał się pozbierać. Zależy, jak mu się ją przekaże. Są informacje warte pieniędzy. Nie wiem, czy jeszcze to istnieje, ale było tak. Dzwonisz na odpowiedni telefon i otrzymujesz wynagrodzenie. Można zadzwonić do redakcji i za informację można dostać jakieś pieniądze. Albo do Urzędu Skarbowego donieść na sąsiada i też można było dostać pieniądze. W zależności od tego, jakiej wagi były to informacje. Nie wiem, czy jeszcze tak jest, ale był taki czas, proponowano nawet publicznie wsparcie finansowe za dobrosąsiedzką informację. Masz informację, co z nią zrobisz, jak jej używasz, co w naszym sercu mieszka. Zawsze mamy wybór. I chciałbym zwrócić uwagę na przykłady ze Słowa Bożego. Jakie to ma odniesienie do naszego codziennego życia? Sięgnijmy do pierwszego tekstu, znamy go, więc ja tylko przypomnę, ludzie wierzący nie muszą nawet w tym momencie prawdopodobnie otwierać Biblii, ale gdybyście chcieli, to czwarta księga Mojżeszowa, 13 rozdział. I przemówił Pan do Mojżesza: wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daję synom izraelskim. Ze zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach i opowiedzieli mu, mówiąc: przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas liczniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. A wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Zwiadowcy mieli zdobyć informację o ziemi, do której Pan ich wysyłał. Ale po powrocie zaczęli manipulować informacją. Doprowadzili do buntu. Wszyscy posiadamy jakieś informacje. Dysponujemy różnymi informacjami na temat brata, siostry, pastora, starszych zboru, dzieci, zborowników, żony, męża. Możemy te informacje posiadane wykorzystać na budowanie relacji albo szkodzenie sobie wzajemnie. Ci, którzy wrócili z tego zwiadu, oni nie mówili nieprawdy. Oni mówili prawdę, ale manipulowali tą prawdą. Oni mieli cel, by wywołać reakcję. Tylko jeden Kaleb powiedział: to nie są żadne przeszkody, o których mówicie, bo Pan jest z nami. Czy my jako ludzie wierzący pamiętamy, mając informację, że oprócz tej naszej wiedzy jest jeszcze Bóg, że Pan jest z nami, że Bóg nam pomoże, Czasami jesteśmy przerażeni, nie damy rady, nie zrobimy, nie wykonamy, to się nie da, to niemożliwe. Pewno ja też zdarzało mi się tak zachowywać i mówić. Ja pewno nie jestem bez tego grzechu. Też popadałem w takie chwile, gdy myślałem sobie, to jest niemożliwe. Ale potem takie uderzenie w głowę. Ale jest Bóg. Można informacją tak manipulować, by ten, który nas słucha, usłyszał to, co my chcemy, by usłyszał. Można manipulować informacją, która jest tajemnicą. No tylko powiedz komuś, że to jest tajemnica. Już 10 osób o tym wie. Najczęściej tak, niestety, jest. Trudno utrzymać coś w tajemnicy. Jest wiele informacji, które możemy posiadać, ale niekoniecznie musimy je przekazywać czy posługiwać się tymi informacjami. Bo wykorzystanie w sposób niewłaściwy informacji może spowodować ogromne zamieszanie. Zwiadowcy spowodowali zamieszanie. Naród się zbuntował przeciwko Mojżeszowi. Pewien student chciał udowodnić, jak ludzie są bezmyślni, nie posiadając wiedzy i kierując się tylko manipulacją informacyjną. Otrzymał pierwszą nagrodę za ten swój projekt, który wymyślił. A mianowicie zachęcał ludzi w pewnej ankiecie, by podpisywali petycję dotyczącą ścisłej kontroli, dotyczącej eliminacji pewnej substancji chemicznej zwanej tlenkiem wodoru, a jej nazwa systematyczna to oksydan. I podał oczywiście powody, dlaczego tej substancji należy się wystrzegać. Po pierwsze, ten związek może powodować nadmierne pocenie i wymioty. Po drugie, jest to główny składnik kwaśnych deszczów. W stanie gazowym podsyca bardzo mocno ogień. Przypadkowe zachłyśnięcie się tym płynem może spowodować śmierć. Zmniejsza skuteczność hamulców w samochodach. Substancja ta jest wykrywana w guzach nieuleczalnie chorych ludzi na raka. Na 50 osób 43 powiedziały tak, należy zakazać używania i funkcjonowania tego składnika chemicznego. 6 osób było niezdecydowanych. Tylko jedna osoba wiedziała, że jest to H2O, czyli woda. Wystarczy to odpowiednio podać i zmanipulować. To robić możemy z naszą wiedzą, z informacją, którą posiadamy. Słowo Chrystusowe, niech mieszka w was obficie. Co mieszka w naszym sercu, w naszym umyśle? To tym będziemy posługiwać się w sposób dobry lub nieprzewidywalny. Użyjmy innego przykładu. Oto w Księdze Samuelowej jest opisana historia, kiedy Dawid sprowadza Arkę Przymierza do stolicy. I sprowadził Dawid wraz z całym narodem Izraela skrzynię Pana wśród okrzyków i donośnego trąbienia. A gdy skrzynia pańska dotarła do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid skakał i tańczył przed Panem. I wzgardziła nim w swoim sercu. Gdy Dawid powrócił do domu, aby pobłogosławić swój dom, wyszła na jego spotkanie Michal, córka Saula, i rzekła: jakże wspaniale zachowywał się dziś król izraelski, który obnażył się dzisiaj na oczach niewolnic swoich wojowników, jak obnaża się chyba tylko jakiś lekkoduch. Widziała, a co zostało w jej umyśle? Czym zaczęła żyć? Mamy wiedzę. Mamy informację. Jaki z niej możemy zrobić użytek? Michal wykorzystała bardzo źle to, co widziała. Bywa, że czasami na coś przypadkowo spojrzymy. Widzimy, że ten coś robi, tamten coś robi. Ta siostra tak postąpiła, a tamta inaczej, a ten brat tak, a drugi inaczej. I co z tą informacją zrobisz? Sprężyna jest już nakręcona. Teraz wystarczy ją uwolnić. Teraz od nas zależy, czy to spostrzeżenie nasze zachowamy dla siebie, czy puścimy w obieg. Możemy komuś zaszkodzić albo sobie. Co robisz z posiadaną informacją? jak jej używasz.
W wyniku informacji
może dojść do tego, że będziesz osobą zazdrosną.
Achab dowiedział się, że Nabot ma winnicę obok jego pałacu. Zazdrość doprowadziła do tragedii. Ale może być taki z nami, że my możemy się tak zachowywać. Mój brat, o, ten to ma samochód, a ja jeżdżę tylko Cinquecento, a on Mercedesem.
Kuchnie mają tak wyposażoną, że trzeba w kapciach takich muzealnych wchodzić i niczego lepiej nie dotknąć. Jedzą na porcelanie, a my tylko na glinianych naczyniach. My aluminiowe sztućce mamy, a oni mają takie platery.
Co z tym zrobisz,
gdy to wiesz?
A co myślisz?
No, chyba tego nie zdobyli uczciwą drogą. To niemożliwe.
Zawsze zadziwia mnie to, jak wielu ludzi działa, znając tylko ułamek procenta tego, co naprawdę jest w tym zachowaniu, w sytuacji.
Jest kilka dobrych zasad, które mogą pomóc, że unikniemy roznoszenia częściowej informacji. Tak naprawdę tylko Bóg wszystko wie. Kiedy chcemy coś ocenić, nie zapominajmy, że Bóg wie 100%,
a my może 15, może 10, a może 1 tylko procent mamy wiedzy.
Nie sądźcie, Jezus powiedział, abyście nie byli sądzeni. Trudny tekst, bo mnie się też szybko zdarza ocenić. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Po drugie, niewielka wiedza może być niebezpieczna, jeśli zostanie użyta źle. Oksydant. No i jeśli nie masz wiedzy, co to za tym się kryje, możesz głosować, tak, musimy to zlikwidować. A przecież bez wody żyć nie możemy. Po trzecie, nie bądź pośpieszny, dopóki wszystkie fakty nie są na stole. Kto oszczędza swych słów, jest rozsądny, powiada Salomon w przypowieściach. A kto zachowuje spokój ducha, jest roztropny. No tutaj muszę się uderzyć, mea culpa. Pośpieszny też jestem, jak ekspres. Mądry pilnie bada wszystkie możliwe opcje przed zawarciem umowy, prawda? A ktoś, kto nie zastanawia się, tego nie zrobi. Nie czytamy, co jest po gwiazdce albo co jest drobnym drukiem napisane. A potem komornik za nami chodzi. Bośmy wzięli taką pożyczkę, której nie jesteśmy w stanie procentów nawet jej spłacić. Zbyt leniwi ludzie nie czytają tego, co jest drobnym drukiem. Ale ci, co oferują nam coś, oni są specjalistami od tego, by właśnie wszystko, co najważniejsze, zawrzeć tam gdzieś w gwiazdce albo drobnym drukiem. To są takie przykłady niewłaściwego obchodzenia się z informacją, z posiadaną wiedzą. Ale to nie są wyjątki, to są tylko przykłady. Znacznie więcej moglibyśmy ich znaleźć. Ale powiadam, najważniejszą informacją dla nas na dziś jest Słowo Chrystusowe, niech mieszka w was obficie. To nie byłoby właściwe, gdybym zostawił was tylko z tą wiedzą i tą informacją, że no są złe przykłady, jesteśmy w trudnej sytuacji, raczej będzie trudno wybrnąć z tego. Są też dobre przykłady i te niech posłużą nam ku budowaniu relacji, rozwojowi, ku wspólnemu zbudowaniu. I znów sprawa ze Starego Testamentu, którą wszyscy dobrze znamy. W domu generała wojsk Aramu żyje mała niewolnica. Ma informację niezwykłej wagi, na wagę życia i śmierci. A co mogła zrobić? A mogła powiedzieć, a dobrze mu, niech cierpi za moją krzywdę. Dziewczynka mogła powiedzieć, to mój najgorszy wróg, złamał mi całe życie. Moja rodzina gdzieś jest daleko, ja tutaj jestem niewolnicą, a on, dobrze, że go Pan Bóg ukarał.
Ilu ludzi tak myśli? Większość. 90% ludzi tak myśli. A, Bóg go ukarał. A ilu wierzących tak myśli? Nie znam, nie wiem, ale może się mi zdarzyć, że i my tak sobie pomyślimy. Zdarzyło mu się, a Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Może zachęcić do modlitwy albo zniechęcić. Mogą się te informacje ludziom podobać lub nie. Możesz milczeć albo coś z tym zrobić. Potem wrócisz do domu i będziesz się usprawiedliwiać. No nie powiedziałem, a miałem okazję, no mogłem. Ale już jesteś w domu, już siebie jakoś tam usprawiedliwisz. Co robisz z informacją, którą masz? Ja nie stoję tu, by was oskarżać. Chcę tylko przestrzec przed czasami takim pochopnym zachowaniem. Dlaczego? Bo Słowo Chrystusowe ma mieszkać w naszych sercach. A mam bardzo poważne podejrzenie, że za dużo go nie mieszka w naszych sercach. W moim może też nie. Nie wiem. Kolejny dobry przykład. Nehemiasz przyjechał do Jerozolimy, aby odbudować zniszczone mury. Miał wiedzę o tym, co się dzieje w Jerozolimie. A potem powiada, w nocy obszedłem mury. Jak to zrobił, to nie wdaję się teraz w detale, by nie przedłużać. Sprawdził sytuację i powiada, lecz przełożeni nie wiedzieli, dokąd się udałem i co chcę uczynić. Dotychczas bowiem nie powiedziałem o tym Żydom, ani kapłanom, ani przedniejszym, ani przełożonym, ani reszcie, która miała wykonywać pracę. A wiecie, jak my się zachowujemy? Jak coś mamy dobrego do zrobienia, to zaraz cały świat słyszy o tym. Galaktyka nawet. W kosmosie będzie słychać. Cośmy, żeśmy zrobiliśmy. Ale jak coś złego, to tak cichuteńko. A słyszał pastor? Ano nie słyszał. Nehemiasz miał wiedzę, że trzeba odbudować mury. Ale on nie leciał po wszystkich i krzyczał, słuchajcie, to przez was, żeście tak postępowali, wasz bałagan spowodował, że jest zniszczenie. Bóg się na was gniewa, to macie za to. On najpierw sprawdził sytuację, wszystko zbadał, ustalił, a gdy był właściwy czas, powiedział, co zrobimy. Nie leć z każdą informacją natychmiast do innych, dobrą czy złą. Właściwy czas to bardzo ważna rzecz. Nie musisz z tym lecieć natychmiast dalej. Czekaj na właściwy czas. Kiedy Bóg mówi, to niekoniecznie to jest informacja dla wszystkich. Może to jest dla ciebie informacja. Masz z tą informacją coś zrobić. Tu uderzę w pewną nutę, która w tym środowisku nie zawsze się podoba. Dotyczy to proroków. Jak tylko ma proroctwo, to by go ogłosił natychmiast, przerwałby kazanie nawet i by był gotów to mówić. Ale Pan Bóg nie powiedział, że on ma to ogłosić zborowi nawet, ale nie pytał się. Tylko mam wiedzę, Pan coś powiedział. No jemu ta, czy jej. Ale niekoniecznie to jest dla wszystkich. A może to trzeba pójść do tej osoby, której to dotyczy i jej powiedzieć. To niekoniecznie trzeba otrąbić. Nie trzeba zaraz do zborowego BBC lecieć. Wiecie, są takie radiostacje BBC. Jak chcesz, żeby się informacja szybko rozniosła, to tam trzeba zanieść informację. Za 3 godziny już wszystko jest załatwione. Telefon komórkowy tego nie załatwi. Codziennie docierają do nas informacje o uszkodzonych duchowych murach mojego brata, siostry, żony, męża. Co z tym robimy? Jesteś w osiedlowym BBC, gdy wiesz o sąsiedzie coś? Ile brudów diabeł będzie nam pokazywał? On na tym zarabia. Dlatego pokaże. Ale mamy też własne brudy. Gdzie ją wypierzesz, tę informację? Nehemiasz coś bardzo ważnego powiedział. I opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga. To jest zasada dla nas. Słowo Chrystusowe, niech mieszka w was obficie, bo dobrotliwa ręka Boga jest nad nami. Dobry informator doprowadza do dobrego dzieła. Dobrą pracę wykonuje. Nie bądź człowiekiem, który myśli, że nikt nie ma dobrej informacji. Salomon dowiedział się, że jego ojciec Dawid nie dokończył budowy twierdzy Milo i wziął się do odbudowy. Nie krytykował ojca, ale wziął się za uprzątnięcie śmieci. Nie podobało się to Jeroboamowi i tenże człowiek podniósł bunt przeciwko Salomonowi i ściągnął na Izrael tragedię. Werset, który chcę przypomnieć, brzmi następująco. Również Jeroboam, syn Nebata, Efraimita, z Seredy, którego matka nazywała się Serua i była wdową dworzanina Salomona, zbuntował się przeciwko królowi. Powodem zaś buntu było to, Salomon budował twierdzę Milo, aby wypełnić wyłom w murze wokoło miasta Dawida, swego ojca. Jeroboamowi to się nie podobało. Ktoś zawalił sprawy po mnie. Ja nie będę tego po nim naprawiał. To on. To jego problem. Ale Salomon zrobił coś innego. Zakasał rękawy, zachęcił innych i uprzątnęli to, co było zaniedbane. Naszym zadaniem jest, aby Słowo Chrystusowe mieszkało w nas obficie. Byśmy mogli ludziom stojącym na rozstajnych drogach pomóc, dać kierunek, dać pomoc. Możemy i musimy wiedzieć, jak przetwarzać informację. Musimy być biblijnymi informatykami. Kiedy zgubisz się w podróży, to co najlepiej jest zrobić? Zasięgnąć informacji. Dokąd jadę albo gdzie jestem? Dziś technika ułatwia to. Możesz polegać na GPS-ie, ale nie radzę do końca. Już widziałem parę przykładów, jak ktoś korzystając z GPS-a wjechał w sam środek jeziora. Ale nie myślmy też o tym, że ludzie nie mają dobrych informacji. Ludzie mają dobre informacje. Musimy zaufać. Nie bądź człowiekiem, który myśli, że nikt ci nie pomoże. Niektórzy myślą, że kumple pomogą. Tak zrobił Rehabeam, pretendent do tronu po Salomonie. Otoczył się kumplami i kumple mu źle doradzili. Wtedy stanął przed starszyzną, powiedział: ojciec karał was biczykami, ale ja korbaczami to zrobię. I marnie to się zakończyło. Miał dobrą informację, ale źle z niej skorzystał. Otaczaj się ludźmi, którzy mają uporządkowane wewnętrzne życie, którzy są pełni Słowa Bożego. I wyjaśnię, dlaczego się tak upieram przy tym. Zauważmy, że jeszcze kilkanaście lat temu programy komputerowe były bardzo maleńkie. Ja swoją edukację zaczynałem na takim programie, który był naprawdę na jednej dyskietce 3,5-calowej się mieścił, a nawet jeszcze mniejszej niż te 3,5-calowe. Na 5-calowych dyskach, które miały tylko 360 kilobajtów. I ile rzeczy można było zapisać, ile rzeczy można było zrobić. Myślę, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, że komputer, który miał pojemność zaledwie 125 kilobajtów, kierował całą wyprawą na Księżyc. Wyobrażacie to sobie dzisiaj? Czy naukowcy by się odważyli to zrobić? Co to oznacza? Że jesteśmy przeładowani informacjami. Dzisiaj większość programów jest tak rozbudowana, bo są one skokiem na twoją kieszeń. Wcale takich programów nie potrzebujemy. Te dawne programy w zupełności załatwią to, co jest nam dziś potrzebne. Ja nie jestem komputerowcem i nie jestem informatykiem, ale praktykiem trochę. Te rozbudowane, rozbuchane dzisiaj programy oprogramowania przez nas są wykorzystywane tak naprawdę i nawet przez firmy w ułamku procenta. Ale ktoś ciągle wymyśla nowe, doładowuje, no bo wszystko się musi kręcić przecież. Sprzęt się musi sprzedawać, programy się muszą sprzedawać. A naprawdę stary, poczciwy DOS kiedyś wystarczał i wystarczyłby do dzisiaj. Posłużę się jeszcze jednym przykładem, by to wam zilustrować. Kilkanaście lat temu był taki program wypraw kosmicznych, nazywał się Pionier. To była misja amerykańskich bezzałogowych pojazdów kosmicznych do badań międzyplanetarnych. Program trwał od 1958 roku do 1978 roku. Do najbardziej znanych należą dwie misje, Pionier 10 i Pionier 11. To te sondy dokonały pierwszych przelotów wokół Jowisza. Pierwszego przelotu dokonał Pionier przy przelocie obok Saturna. To była pierwsza sonda, która przeleciała przez pas planetoid, udowadniając, że jest to bezpieczne. Po 25 latach ta misja została oficjalnie zamknięta. Pionier znajdował się 10 miliardów kilometrów od Słońca. Wiecie co? 27 kwietnia 2002 roku wysłał ostatnie sygnały z tej sondy radiowe. A wiecie, czym to zrobił? Miał tylko 8-watowy nadajnik radiowy. Cała misja była zaprogramowana tylko na 3 lata. On leci już 30 lat i zakończył w 2003 roku, oficjalnie uznano, że zakończył swoją misję. Wtedy odebrano ostatni, nikły sygnał, już nieodczytywalny. Nie musisz mieć wielkiej wiedzy. Nie musisz być napakowany informacjami. Nie musisz być napakowany jak 500-watowy jakiś silnik czy nie wiem, jakieś urządzenie. Może jesteś 8-watowym nadajnikiem, ale masz Słowo Chrystusowe w swoim sercu. Nie daj się zwieść przeładowaniu informacjami. Powiada się, że jeśli dalej nic nie zakłóci lotu tej stacji, tej sondy, a udowodniono, że nie, to naukowcy powiadają teraz, za 2 miliony lat, słuchajcie, on dotrze do jednej z największych galaktyk gwiazdozbioru Aldebarana, który tak daleko jest oddalony, z którego to 68 lat biegnie sygnał świetlny. Ten nadajnik nadawał też przy tej mocy przez 9 godzin sygnał szedł do radiostacji. Chcę to uzmysłowić nam, że potrzebujemy czasami zresetować nasz komputer, zresetować i oczyścić nasz dysk twardy. I może tych wszystkich informacji nie trzeba zbierać i gromadzić i zapychać sobie nasz umysł rzeczami niepotrzebnymi. Niech Słowo Chrystusowe mieszka w was obficie. Dziś wielu współczesnych kaznodziei sądzi, że im lepsza informacja, tym lepsi będą ludzie. Nic z tego. To nieprawda. Możesz napchać tych informacji i zarzucić ludzi informacjami, jak dzisiaj ja was. I tak pewno nie będziecie połowy tych dywagacji z kosmosu pamiętać. Ale najważniejszą rzeczą, którą przekazuje nam Biblia, musisz się nawrócić. Musisz się stać nowym człowiekiem. Słowo Chrystusowe musi mieszkać w twoim sercu. Naszą powinnością jest czytać Słowo Boże. Znać, co ono i czego oczekuje od nas. Niechaj słowa te, które ja dziś nakazuję, będą w twoim sercu. To księga powtórzonego prawa. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypisz je na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. To jest Boże poselstwo dla nas dzisiaj. Czy nadal Biblia jest ekscytująca dla was? Czy ona nadal ma Słowo Boże? Czy tylko jest może tam w niej ukryte Słowo? Dla mnie jest Słowem Bożym. Żadne doświadczenie życiowe nie ma zwiększać naszego zaufania, jeśli nie wypływa to doświadczenie ze Słowa Bożego. Biblia musi być źródłem naszego ostatecznego duchowego autorytetu. Jeśli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Nie, że będziecie mieli wiele informacji, którymi jesteśmy zalewani. Nie musimy być podobni do ludzi, którzy dopóki nie mają widocznych, emocjonalnych efektów, to nie czują Boga. Nie musisz czuć Boga. Masz czytać Słowo Boże i wiedzieć, że On istnieje. Nie szkiełko i oko, ale płynące Słowo z Biblii. I Nehemiasz coś przeżył niezwykłego. Zgromadził się pewnego dnia cały lud wokół niego i powiedzieli: chcemy słyszeć Boże Słowo. Czytaj nam. I stali przez kilka godzin i słuchali, jak kapłani czytali Boże Słowo. Wyjaśnij nam, przeczytaj. W dawnych czasach, gdy jeszcze ja byłem młody, to były takie spotkania, które nazywały się rozbiorem Słowa Bożego. Siadaliśmy i dokonywaliśmy rozbioru Słowa Bożego. To dla was jest już zupełnie anachronizm, takie sformułowanie. Ale tak było, ludzie wierzący siadali przy stole, brali jakiś tekst, czytali i wspólnie omawiali, co to im daje, jak rozumieją to słowo, a co należałoby rozumieć. Dziś klejnot, o którym zapomnieliśmy. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Żeby słowo stało się pożyteczne, muszę spędzać z nim wiele czasu. Muszę wiele czasu spędzać z Bogiem, odpowiadać na to, czego On ode mnie oczekuje. Wielu z nas ma problemy, to normalne. Przechodzimy przez kryzysy, ale musimy wołać do Pana i czasami wołamy: Panie, mów do mnie, a Bóg mówi: mówię i mówię, a Ty nie słuchasz. Mów do mnie, no mówię, ale nie słuchasz. Ten bełkot, szum zewnętrzny zagłusza nam to, co mówi do nas Bóg. W chaosie nie możesz usłyszeć głosu Bożego. I potem stajemy rozczarowani. Podstawą naszego życia musi być Słowo Boże. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Jest jeszcze jeden powód, dla którego was zachęcam. Uświadomiłem ten powód sobie dopiero w tym tygodniu. Pewno nie jesteście świadomi tego, że gdybyście chcieli dziś kupić Biblię, nie kupicie jej. Nie ma Biblii. Nie kupicie Biblii. Szanujcie te egzemplarze, które macie. Towarzystwo brytyjskie okazało się niewydolne. Nie ma w tym towarzystwie Biblii do kupienia. Obdzwoniłem kilkanaście miejsc w Polsce. Nie ma Biblii. Szanuj tę, którą masz. Bo może to czas, który jest opisany w Księdze Amosa. Będą szukać słowa i nie znajdą. Pomyślcie o tym bardzo serio i poważnie. To znak, że coś się dzieje niewłaściwego. Szanuj tę swoją starą, sfatygowaną Biblię. Czytaj ją i miej ją przy sobie. Nie pozbywaj się jej, bo przyjdzie dzień, że nie będziesz miał do czego sięgnąć. Owszem, znajdziesz ją w wersjach elektronicznych, są dostępne, ale czy każdy jest elektronikiem, czy każdy sobie z komputerem radzi? No częściowo tak, no w telefonach nawet możemy mieć. Ale ten zapach papieru i ta możliwość kartkowania to wielka radość. Dlatego też o tym mówię. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Niech to słowo dziś, ta krótka myśl w tym długim, przy długim rozważaniu będzie ważną dla nas lekcją, gdy stąd będziemy wychodzić. Dużo słów, Ale nie wszystko musicie zapamiętać. Zapamiętajcie, Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. A życie nasze, stresy, różne doświadczenia zupełnie będą miały inny wymiar, gdy spojrzysz przez okulary Bożego Słowa na problem. I niech w tym nam Pan Bóg pomoże być skutecznymi dla chwały Jezusa Chrystusa. Amen?
Amen.
Powstańmy, podziękujmy Panu Bogu.